Więc ja proponuję, jeśli będzie zgoda co do tego, żebyśmy teraz oddali głos wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Może w takiej kolejności, jak mieliśmy tutaj wykłady. Ostatnie pytanie dotyczyło profesora Olszewskiego. To może mamy je w pamięci najlepiej, to może ja od razu zacznę od niego. Dobrze?
Problem polega na tym, że jakby trudno na to odpowiedzieć, powołując się na konkretny cytat z Damianiego. Nasz tekst jest niesłychanie krótki, on nie ma charakteru systematycznego. To są raczej pewne toki rozumowania, które ja się starałem zreferować. No i oczywiście tak jak ja to rozumiem, to można odpowiedzieć na takie pytanie twierdząco. Z tym, że jest to interpretacja tekstu wyższego rzędu. No to nie da się w prosty sposób wskazać fragmentów, z których by to miało bezpośrednio wynikać, tylko raczej jest to taka konsekwencja pewnej logiki systemu. I w ramach takiej logiki systemu można na to pytanie, odpowiedzieć twierdząco.
W takim razie na mnie kolej. Brat Łukasz zadał mi w swoim głosie cały szereg pytań, na które trzeba by było pewnie odpowiedzieć wykładem albo wykładem monograficznym na temat Wszechmocy, żeby to wszystko uporządkować i poukładać. Ja oczywiście przy tej okazji nie odmówię sobie, żeby zachęcić do tego, żeby czytać Depotencja, ten tom, który wyszedł. Natomiast chciałbym odnieść się może do tej sprawy, wydaje mi się, najistotniejszej. Zresztą głos Zbyszka już w pewnej mierze szedł w stronę mojej też odpowiedzi. Otóż możemy właśnie się niepokoić, że to odmówienie stworzeniu, wprowadzania w nią zasady niesprzeczności jest odmówieniem, innymi słowy, nałożenie na Boga niezdolności do tego, żeby wprowadzał sprzeczne stany rzeczy, jest odmówieniem stworzeniu statusu boskości. Jakby to powiedzieć, ja myślę, że jest cała część tradycji filozoficznej i teologicznej, która by powiedziała tak. Tak jak próbowałem to powiedzieć przed południem, Tomasz i Albert formułują to szalenie precyzyjnie i ostrożnie. Mówią, właściwie Bóg mógłby to dokonać, ale kiedy oglądamy to od strony stworzonej, to status stworzony bytu, status stworzoności jest taki, że to się nie może stać. Innymi słowy, ich zdaniem stworzoność wyklucza możliwość realizowania zasady niesprzeczności. I teraz tylko żebyśmy, bo to jest tak naprawdę zdroworozsądkowy pewien wniosek, który wiąże się z tym, że za tą zasadą niesprzeczności, którą formułujemy na poziomie językowym, logicznym, że twierdzenie i przeczenie nie mogą być zarazem fałszywe dotyczące tego samego aspektu w tym samym czasie, za tym stoi tak naprawdę porządek ontyczny. Byt nie może zarazem być niebytem. W związku z tym nawet z perspektywy świętego Tomasza można byłoby powiedzieć, że owszem, tak mi się wydaje, tak uważam, właśnie ta zasada, że Bóg nie może wprowadzić sprzeczności, to jest zasada, że Bóg nie może stworzyć drugiego Boga. Owszem, Tomasz tak mówi i to jest wniosek, bym powiedział, taki zupełnie też podstawowy, który wiąże się z taką zupełnie podstawową medytacją dotyczącą tego, co to jest boskość i kto to jest Bóg. No, jeśli by był drugi Bóg, no to kto to byłby tym prawdziwym Bogiem, prawda? To ten problem się pojawia. Prawda? Więc ten wątek tej w teologii Tomasza jest. Skoro jestem przy głosie, to ja króciuteńko chciałbym też odnieść się do tego, co tutaj się działo po południu. I powiedzieć przy okazji, co ja myślę. Ojca Grzegorza to mnie interesuje, ale ja tu wykorzystam tutaj swoją, to, że jestem, że mam w ręku mikrofon, żeby o tym powiedzieć. Otóż ja przyznam się, że bardzo się cieszyłem z obu głosów i głosu ojca Mateusza który pokazał właśnie 8 istotnych punktów, dla których trudno się zgodzić z perspektywami, które są podpowiadane nam przez Geszego, czy w ogóle teologię współczesną szerzej. Przyznam się, że bardzo mi się też podobał głos ojca Piotra z tą jego, bym powiedział, niewyrazistością, to znaczy dystansem, który nie pozwala nam do końca określić, gdzie on sam jest wobec tego, o czym mówi. Bo ja myślę, że bardzo często my właśnie w takiej sytuacji dzisiaj jesteśmy. I teraz ja myślę, że ten jego głos artykułuje szereg naszych wątpliwości, które wobec klasycznych, tych właśnie poukładanych koncepcji mamy. I ja uważam, mamy prawo je mieć. Mamy prawo je mieć. Teraz właśnie co ja myślę i jak ja na tą całą naszą dyskusję, na nasze wspólne poszukiwania sam patrzę. Otóż wydaje mi się, że ja w ogóle zinterpretowałbym głos Piotra w taki sposób, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że jednak poza tym, że był on próbą zdania sprawy ze stanu współczesnej mentalności teologicznej, to jednak był też wyrazem jakiejś olbrzymiej tęsknoty za czymś, co można byłoby nazwać transcendencją. Transcendencją, która będzie godna tego słowa. Która tak naprawdę nie jest jakimś tam płytkim antropomorfizmem pod spodem, pod błyskotliwymi określeniami. I teraz ja sobie, szczerze mówiąc, myślę tak o tej naszej sytuacji, w której jesteśmy. My nie mamy nośnego sposobu artykułowania transcendencji, który by nas dzisiaj przekonywał. I to jest olbrzymia słabość współczesnej teologii. To się jakoś, wydaje się, że te formy średniowieczne się rozpadły, są jakieś skorupy, w które nie jesteśmy w stanie wejść, w nich się zmieścić. Natomiast z drugiej strony wiemy, że jednak to, co jest w ogóle smakiem wyznawanej przez chrześcijan wiary, to jest zdolność do tego, żeby Boga pokazywać nie tylko jako tego, który stał się człowiekiem, ale też, który jest całkowicie inny niż ten świat, w którym istniejemy. To jest zdolność nie tylko do tego, żeby w przekonujący sposób rozwijać teologię odkupienia, teologię zbawienia, ale także, żeby potrafić w sposób interesujący i nośny pokazać teologię stworzenia. Ja myślę, że wciąż olbrzymią inspiracją dla poszukiwań, które nam pomogą odnaleźć boską transcendencję i teologię stworzenia, jest tradycja klasyczna, jest święty Tomasz. Jest święty Tomasz. Oczywiście nie można go sprzedawać przy pomocy pojęć, które nam nic dzisiaj nie powiedzą. Trzeba podejmować próby, żeby to przetłumaczyć, żeby to konfrontować z tym, co się współcześnie dzieje. Natomiast najpierw trzeba to też zrozumieć. Najpierw trzeba to uważnie przestudiować. I kiedy myślę o zadaniach intelektualnych, które przed nami stoją, to one są trochę jak ta nasza dzisiejsza sesja. Z jednej strony musimy dobrze zrozumieć Tomasza, bo to jest przecież myśl niezwykle rozbudowana, wieloaspektowa i złożona. Z drugiej strony oczywiście, tak jak próbujemy to robić po południu, trzeba to skonfrontować z tym, co się obecnie dzieje. Przepraszam, trochę tu nadużyłem tej swojej roli wierzyciela mikrofonu, no ale... Może wybaczycie. Teraz pan Roman.
To znaczy mi się bardzo podobało, nie wiem, który ojciec to wspomniał, no o pseudodionizm i o tajemnicy. Mi troszeczkę brakowało tej tajemnicy tutaj. Myślę, że jednak przede wszystkim, co tak tradycja klasyczna i teologowie i ojcowie Kościoła, tak pierwsza rzecz, którą oni jednak mówili o Bogu, że Bóg jest przede wszystkim tajemnicą. Naprawdę nigdy nie wiemy. Może nawet... Nie jest do końca pewne, czy będziemy kiedyś nawet w stanie zbawienia wiedzieć, kim on jest. I to jest pierwsza rzecz, która wyznaczała, nie wiem, jakiś taki respekt, czy można powiedzieć na pewno taką sferę sakrum. Bóg nie jest kimś, o kim można lekko mówić. Przypomina mi się tutaj mowy teologiczne świętego Grzegorza, teologa, Grzegorza z Nazianzu. O Bogu nie każdy może mówić, nie zawsze, nie w każdym nastroju, nie po sutym obiedzie, powiedzmy, nie przy wyścigach konnych. Musi być, to jest świątynia, do której trzeba wstąpić w odpowiednim namaszczeniu. Nie wiem, jakoś przykro słuchałem tych wypowiedzi. Wydawało się, że ten współczesny dyskurs teologiczny zupełnie brakuje tego namaszczenia. Gdyby nie było świadomości, nie było tej obecności. No i tak jakoś, nie wiem, może jestem człowiekiem w gruncie rzeczy dość starych upodobań, ale jakoś zupełnie się w tym nie mogę odnaleźć po prostu. No, to nie jest mój Kościół, to nie jest moja teologia, prawda? W tym sensie, nie wiem, gdybym miał powiedzieć tak od serca, bym powiedział, że Deus Indigens, czy nie wiem, Deus, Bóg, który jest niedoskonały, czy Bóg, który chce się stać człowiekiem, że to są bredni po prostu, przepraszam, że mówię. No, ale... tak sobie powiem. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan profesor?
Starszy trochę, ale nie sądzę, że to są brednie. Myślę, że jest dwie sesje, to zupełnie dwa spojrzenia na Boga. Jedno to poranny, wyrasta z tradycji greckiej, łacińskiej. Potem posługuje się tymi samymi instrumentami, posługuje się tą samą logiką, używa tych samych konceptów, w tym samym znaczeniu. To jest myślenie greckie oczyszczające się bez przerwy i dalszy ciąg tego oczyszczania jest w scholastyce, a z drugiej strony jest dramat ludzki. Ojciec się uśmiechał od czasu do czasu, ale to nie był właśnie uśmiech. To jest to, co my przeżywamy, kiedy potrzebujemy Boga. Oczywiście, że nie zawsze przeżywamy Go w drżeniu, ale On się pojawia gdzieś tam na drodze. Nawet myślę, że człowiek niewierzący może mieć te same problemy. Ja to odczuwam bardzo żywo. To jest jak gdyby przeniesienie dyskursu poetyckiego, dyskursu człowieka albo myślenia człowieka cierpiącego, wyrażonego przez teologa. I te dwa nurty, jak i myślenia ludzkiego o Bogu, zderzyły się dzisiaj. Ja nie sądzę, że od tego jest wolna Biblia. W Biblii obydwa nurty są obecne. Także to mi się to jakoś zgadza z wizją chrześcijańską i z wizją biblijną.
Oddajemy głos teraz stołowi prezydialnemu.
Może ojcu Stanisławowi nie tyle odpowiem, co tylko zwrócę uwagę, że właśnie ten fragment, że twoja moc najbardziej przejawia się w przebaczeniu z mszału, jest wyjęta z sumy teologicznej świętego Tomasza. Właśnie z kwestii depotencja Dei, sumy teologicznej, dokładnie jest cytat. I rzeczywiście Tomasz tak uważa, że nikt, kto nie jest wszechmocny, nie ma prawa odpuszczać grzechów. Tylko wszechmocny może odpuścić grzech. Co do wypowiedzi pana doktora Majerana, też całkowicie się zgadzam, tylko że problem jest też taki, że o tym Bogu trzeba mówić. Prawda? I na przykład pani zadawała pytanie właśnie dotyczące, jak mówić na przykład o miłości Bożej komuś, kto na przykład wątpi w tę miłość. I to jest cała trudność, przed którą nas sytuacja stawia, bo rzeczywiście zamilknąć byłoby dużo bardziej, bym powiedział, słuszne, bo sam Tomasz jest przekonany o tym, że o Bogu oczywiście wiemy, kim nie jest, niż to, kim On jest. A mimo to jednak musimy podjąć tę dyskusję, a także dyskusję w ogóle, myślę, z myślą współczesną, bo też na tej zasadzie, żeby jej starać się pewne rzeczy uświadamiać. I idąc tym tropem, powiem, że dla Tomasza mówienie o Bogu samym w sobie ma sens tylko i wyłącznie taki, by po pierwsze oczywiście mieć pewne instrumentarium filozoficzne, po drugie ma cel taki, by umieć dyskutować z tymi, których możemy spotkać tylko na tym poziomie rozmowy. Bo jest olbrzymia, gigantyczna ilość ludzi, którzy nie przyjmują objawienia w Chrystusie. I teraz jak ja mam rozmawiać z kimś takim, kto nie przyjmuje objawienia biblijnego? Jeżeli będę mu mówił o tym, że Pan Jezus mówi Słowo Boże, on mi powie, że ja w to nie wierzę. I na tym rozmowa się kończy. W związku z tym Tomasz powie, masz inną szansę, możesz z nim rozmawiać w ten sposób, że będziesz formułował pewne filozoficzne wnioski, będziesz mógł z nim rozmawiać. Istotą myślenia Tomasza jest taka, żeby z każdym rozmawiać na tym poziomie, na którym ten człowiek jest w stanie tę prawdę przyjąć. I Tomasz mówi, jeśli rozmawiasz z Żydami, możesz rozmawiać na poziomie Starego Testamentu. Jeśli rozmawiasz z heretykami, możesz rozmawiać na poziomie Nowego Testamentu. Jeśli rozmawiasz z niewierzącymi, możesz rozmawiać na poziomie filozofii i formułować argumenty. Więc mówienie o Bogu samym w sobie, jak gdyby poza Chrystusem, ma ten właśnie cel, też warto to wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o Chrystusa, o tym było według świętego Tomasza. Tomasz rozwija bardzo głęboko koncepcję communicatio idiomatum, która oznacza to, że możemy powiedzieć realnie, że Bóg umarł na krzyżu. Osoba słowa jest jedna osoba boska i dwie natury, ludzka i boska. I mamy prawo wypowiadać się na poziomie hipostazy, czyli osoby słowa, mówiąc, Bóg umarł na krzyżu i nie będzie to zdanie, Bóg umarł na krzyżu, czy też na przykład Bóg potrzebuje albo Bóg pragnie wody, dla Tomasza to zdanie jest prawdziwe, ale ono jest prawdziwe w powcieleniu, w ludzkiej i boskiej naturze słowa. Tak? Tak, oczywiście. Możemy powiedzieć, człowiek zmartwychwstał. W sensie ten człowiek, Jezus Chrystus. Prawda? Więc pamiętajmy o tej też idei, która pozwala używać języka w ten sposób, że Bóg realnie potrzebuje. Bo my możemy powiedzieć, w Chrystusie Bóg realnie potrzebował, kiedy Chrystus był między nami tutaj, chodził po tej ziemi. Ale co tu jest istotne? Jeśli my zapomnimy o tym, kim Bóg jest w sam sobie, na nas to nie zrobi żadnego wrażenia. Ten język. Prawda? On robi wrażenie dopiero wtedy, kiedy ja wiem, że ten Bóg realnie nie potrzebuje żadnego dobra, a w Chrystusie potrzebuje człowieka i potrzebuje... To wtedy robi wrażenie, prawda, tajemnica wcielenia. A jeśli ja powiem, że Bóg odwiecznie potrzebuje, to na mnie ta tajemnica wcielenia nie robi wielkiego wrażenia. Po prostu, czyli wydaje mi się, że ta myśl Tomasza, ona ma też za zadanie ochronić tajemnicę Chrystusa. Dziękuję bardzo ojcu Maciejowi za to zwrócenie uwagi na uczucia. I Tomasz jest pierwszym, który porządnie opracował tematykę uczuć w ogóle w średniowieczu. Cały traktat o uczuciach, który się znajduje w sumie, nie wiem, tutaj myślę, że są więksi specjaliści ode mnie w tej dziedzinie, ale jest jednym z takich no, całości w zasadzie potraktowanego tematu. I co chcemy powiedzieć o Bogu, kiedy mówimy o Bogu i uczuciach? Chcemy powiedzieć, że Bóg ma to wszystko w sobie, co jest najpiękniejsze w ludzkich uczuciach. Poza cielesnością, ponieważ nie jest ciałem, i poza tym, że my dzięki uczuciom się czegoś uczymy. Ale jeśli jest coś pięknego w ludzkich uczuciach, to możemy je sprowadzić według Tomasza do dwóch podstawowych uczuć. Miłości i radości, szczęścia, które są realnie w Bogu, ale nie w sposób cielesny. W związku z tym, jak gdyby myśląc o Bogu i o ludzkich uczuciach, możemy powiedzieć, że Bóg naprawdę ma to, co najpiękniejsze jest w ludzkich uczuciach. W sposób pełny i absolutny. Gdybyśmy mu jednak przypisali uczucia realnie, byśmy go czegoś pozbawili. To jest też logika myślenia Tomasza. Gigantyczny temat, to już na zakończenie, gigantyczny temat wolność a wszechmoc. Jeśli przyjmiemy tę definicję, którą przedstawił ojciec Zbigniew, to znaczy, że wolność jest pewną zdolnością człowieka do czynienia dobra, to jeśli Bóg pomoże mi to dobro czynić, to On nie gwałci mojej wolności. Takie jest ogólne myślenie Tomasza. Jeśli będę rozumiał wolność w tym drugim sensie, to oczywiście będę miał olbrzymie kłopoty z tym, co Bóg tutaj w jaki sposób postępuje. Natomiast jeśli przyjmiemy tę definicję, którą ojciec Zbigniew mówił i ona jest Tomasza, to Bóg, to każdy mój dobry czyn, mój wolny czyn jest równocześnie w jakiś sposób przez Boga sprawiony. I dla Tomasza nie ma tutaj sprzeczności między wolnością a Boga i wolnością człowieka. I tylko jeszcze jeśli chodzi o to pytanie pani, na które oczywiście tutaj z drżeniem pewnym odpowiadam, wydaje mi się, że chyba jeśli chodzi o miłość, to człowiek zawsze musi uwierzyć, że jest kochany, prawda? Że trudno jest komuś powiedzieć, przedstawić dowód na to, jeśli on sam tego nie wie, jakoś sam tego nie rozpoznał, przedstawić dowód na to, że Bóg cię kocha. To jest, jeśli on sam tego nie rozpoznał, prawda, jakoś nie przyjął i nie zobaczył, nie zrozumiał, to trudno mu jest przedstawić dowód. Dlatego, że właśnie nawet w stosunku do innych ludzi, na przykład dziecko, no, musi wierzyć, że mama go kocha. Jeżeli on nie wierzy, że mama go kocha, to jak mama nie będzie mu na przykład chciała dać tego, o co on prosi, to on będzie na nią zły i będzie uważał, że matka go nienawidzi po prostu. A jeśli uwierzy, że mama go kocha, no to też wszelkie odmowy ze strony mamy w jakichś sytuacjach, czy wszelkie zachowanie mamy, takie, którego on się nie spodziewa, będzie też przyjmował jako pewną oznakę miłości, a nie nienawiści, prawda? Więc także jeśli chodzi o to pytanie, no to jest też kwestia wiary w to, że jestem kochany. Natomiast jak kogoś do tego przekonać, nie wiem, dlatego że wydaje mi się, że to bardziej trzeba pokazać niż komuś to udowodnić. Pokazać, że samemu się w to wierzy. Dziękuję.
Ja dziękuję za wszystkie życzliwe interpretacje tego, co powiedziałem ojcu Michałowi. Tutaj zwłaszcza też za to, że no cóż, to pokazuje tylko, że te zasady hermeneutyki są prawdziwe, że wygłaszany tekst żyje własnym życiem. I jakby ja już go zostawiam. I w związku z tym chciałem tu do ojca Grzegorza, może najpierw jeszcze do brata Dominika, który mówił o tej, że tu jest taka, jak on to ujął, że jest duża nierozbieżność poglądów, tylko pluralizm, czy nie, no coś. No w każdym razie, no bo to właśnie na tym polega, no, że dyskusja to na tym polega, że ktoś mówi coś innego niż ktoś inny, no i na tym też jakieś, myślę, że zadanie też nasze było takie, żeby to właśnie zrobić. Natomiast co ojciec Grzegorz tutaj bardzo ciekawego mnie zapytał, to ja jestem trochę zdziwiony, ja nie lubię być trochę tak przypierany do muru w takich sytuacjach, no bo fajnie być historykiem. To nasi, prawda, profesorowie przedpołudniowi przedstawiali, prelegenci przed południem przedstawiali właśnie Damianiego, przedstawiali Ockhama, świętego Tomasza i ich jakoś, ojcze Grzegorzu, nie zapytałeś, co oni uważają. Bo ja wcale nie uważam... Tak, no akurat ojciec Michał się sam zgłosił, to świetnie, ale dla mnie to nie jest oczywiste, że na przykład profesorowie rzeczywiście tak jakby w całym swoim życiu kierują się zasadami i w ogóle w myśleniu o Bogu, o świecie, o ludziach, tym co mówił Damianie albo Ockham. Być może tak, ale ja w ogóle o to nie pytam, bo mnie nauczono tego, że mam stać za tym, co mówię na ambonie, jak jestem, prawda, tym, który głosi Słowo Boże i kazanie. Natomiast jak nauczam, to mam przedstawiać coś, do czego muszę mieć dystans, żeby nie dyskutowano ze mną, bo ktoś mnie może nie lubić po prostu, prawda, z jakichś powodów. Ty mnie lubisz. Ale ja po prostu chcę mieć dystans do poglądów, które przedstawiam. Rzeczywiście tak na swój własny użytek to powiem, że ja z wieloma rzeczami się nie zgadzałem, z wieloma rzeczami tak. To, że czasami się śmiałem, to dlatego, że ja uważam, że jednak teologia nie powinna się bać ani karykatury, ani śmiechu z samej siebie, ani zabawy. To nas uczył braciom z Krakowa, przypominam, ojciec Paweł Krupa, który miał u nas rekolekcję, mówił pięknie o studiowaniu. Mówił, że studiowanie to jest dla dominikanina, to jest zabawa też, bo to jest właśnie wciągnięcie, bycie wciągniętym przez Pana Boga w poznawanie siebie, co jest oczywiście jakieś uczestnictwem w jakiejś tajemnicy, to się zgadzam i coś, co wymaga szacunku, ale z drugiej strony psalmy, na przykład właśnie Biblia, jak to profesor Kałuża ładnie zauważył, no mówią w różnych nastrojach, na przykład psalmy. I właśnie mówi się w momencie, kiedy jestem bardzo zły, jestem bardzo, bardzo zadowolony i śmieję się i jestem smutny. Natomiast wydaje się, że jak przedstawiam na przykład, no nie wiem, tak mi parę intuicji, naprawdę niedużo, bracie Dominiku, no ja tylko po prostu starałem się wybrać i zmieścić się, co zauważam, że zrobiłem dobrze w 30 minutach, to, co uważałem za akurat ważne. Ale to można było tego wybrać więcej. Ograniczyłem to trochę. No ale w każdym razie nie stoję za tym wszystkim jakoś murem. No, w żadnym wypadku. Na własny użytek powiem, że no, zgadzam się z niektórymi tezami, no, takimi, że na przykład no, rzeczywiście to właściwie w zasadzie, tak jak uprawiam teologię, to przez Jezusa poznaję Pana Boga bardziej niż właśnie przez drogę filozoficzną, chociaż jej nie neguję wcale. I też bardzo tutaj to ojciec Mateusz ciekawie powiedział. I chętnie sięgam do świętego Tomasza jak trzeba. I też robię sobie rozróżnienie na potencja absoluta i potencja relata. I jakoś na tym działam, jak myślę o Panu Bogu, nie wiem, zasypiając od czasu do czasu. To czasami może mi to przejść. No, w końcu jestem też wykształcony na klasycznej teologii jednak. No ale tak myślę właśnie, że czasami fajnie być historykiem teologii. A to, że to pytanie padło, to tylko znaczy, że to właśnie teologia współczesna mimo wszystko ludzi tak jakoś bardzo taki sposób dotyka, że no, kto za tym stoi, niech to będzie jakoś żywe, no to ja się cieszę. To tylko dobrze o tym świadczy. Fakt, że też na swój własny użytek. I tutaj do ojca Mateusza, też taki mały, to powiem, że to, co mi kiedyś utkwiło w pamięci, myślę, że może nawet jeszcze przed zakonem, jak przeczytałem gdzieś u ojca Jacka Salija, że to jest, że to, co do tego poznawania Pana Boga i istoty Jego i tego, że to się, to Jacek Salij napisał, tak, że, czyli twój mistrz Mateuszu, że właśnie to jest sprawa w gruncie rzeczy, to jest drugorzędna, czy Pan Bóg jest, czy Pana Boga nie ma. O wiele ważniejsze pytanie jest takie, co to tak naprawdę zmienia, że ten Pan Bóg jest. No i ja szczerze mówiąc, jako eklezjolog, sakramentologia, eklezjologia, eschatologia zajmuję się tym. Jakby wszechmoc Boża jest tematem jakiś tam dla mnie niespecjalnie obecnym. No ale jeżeli już muszę takie być przypartym do muru i takie osobiste wyznania robić. Natomiast no, umiem zobaczyć chyba gdzieś, jak ktoś pisze o wszechmocy Bożej i to zebrać albo próbować. Natomiast do tego pytania takiego bardzo zasadniczego o tym, jak mówić o miłości, jak to jakieś rady dawać, no ja nie wiem, ja myślę, że po prostu mi zależy tylko na tym, żeby właśnie tak uprawiać teologię, żeby potrafić kochać. I to tyle, żeby po prostu uprawianie teologii nie sprawiało, że człowiek zasycha w miłości. A to, czy to później będzie jakieś się przeradzało w jakieś świadectwo, czy nie, to już zostawiam Panu Bogu i mam nadzieję, że też chciałbym, żeby tak potrafić uprawiać teologię. Natomiast mówienie o miłości, o Panu Bogu, no to sobie zostawiam też na właśnie kazania i takich sytuacjach, kiedy jakoś się głosi Słowo Boże i wtedy to ono działa. Także no, dziękuję bardzo. To chyba tyle. Nie na wszystko odpowiedziałem, ale to też za dużo może wątków było poruszone.
Dobrze. To dziękuję prelegentom, ojcu Mateuszowi, ojcu Piotrowi i wszystkim uczestnikom. Taka moja osobista refleksja. Warto czytać nie tylko Tomasza, ale również warto czytać innych teologów, żeby potrafić z nimi rozmawiać, starać się przynajmniej ich zrozumieć. I kończąc tym taką zachętą do czytania, zapraszam również, jeżeli ktoś jeszcze nie ma De Potentia, do zakupu. Bo jednak jest to... Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, ja też dziękuję Państwu serdecznie za udział. Wszystkim, którzy występowali, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to będziemy dalej ze sobą współpracować. Zapowiadam też, że za rok mamy zamiar zorganizować podobną sesję, która będzie poświęcona teologii stworzenia. Mam nadzieję, że będzie wtedy kolejny tom De Potentia z kwestią dużo większą niż ten tekst, który teraz Państwo otrzymujecie na temat stworzenia. Za rok na jesień. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Miłego wieczoru. Szczęść Boże, do widzenia.